Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
PiS gwarantuje, że nie zamierza wprowadzić podatku katastralnego w Polsce. Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu dla mediów zapewnił, że nigdy takiego rozwiązania nie poprze.
Podatek katastralny to danina od nieruchomości. Jego wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości. Jarosław Kaczyński wskazał, że tego typu podatek w Polsce groziłby wywłaszczeniem dużej części obywateli.
Bardzo wielu Polaków ma mieszkania. To jest ta najczęściej spotykana nieruchomość, ale miewają też różnego rodzaju inne domy, działki. I to w wielkiej mierze są ludzie o niewielkich dochodach, na przykład emeryci. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty, spadek wartości, bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać i po prostu przejęcie tej własności przez pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne. I oczywiście to jest całkowicie nie do przyjęcia i my chcemy zapewnić, że my w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy.
Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia mówił o najbliższej aktywności PiS-u. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie Komitetu Wykonawczego Klubu oraz wyjazdowe posiedzenie. Najpewniej spotka się też Komitet Polityczny Partii.
Lider partii rządzącej dodał, że przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych idą pełną parą. Ponadto Jarosław Kaczyński przedstawił nowego rzecznika partii. Na tym stanowisku Beatę Mazurek zastąpi Anita Czerwińska. Jej zastępcą został Radosław Fogiel.
Współpraca polityczna, energetyka oraz nowoczesne technologie to najważniejsze tematy wizyty polskiej pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda wraz z małżonką do Stanów wyruszą we wtorek.
Wizyta potrwa do poniedziałku. Prezydentowi w czasie wizyty będzie towarzyszyć delegacja, w której będą m.in. ministrowie obrony, spraw zagranicznych oraz zdrowia. Wizytę polskiej pary prezydenckiej w USA można podzielić na 3 etapy, mówi szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski.
Najpierw 12 czerwca spotkanie w Waszyngtonie, wizyta w Białym Domu, rozmowy polityczne. Następnie etapem drugim będzie Teksas i rozmowy na temat energetyki, porozumień energetycznych. Tam gospodarzem wizyty i partnerem pana prezydenta będzie sekretarz do spraw energii pan Rick Perry. W Teksasie także dojdzie do spotkania, które już otwiera nas na kolejny, trzeci etap, czyli rozmów gospodarczych dotyczące współpracy w zakresie leczenia raka, onkologii, nowoczesnych technologii onkologicznych. I później etap trzeci to jest etap czysto biznesowy, obejmujący stan Nevada i San Francisco.
Jednym z najistotniejszych elementów wizyty będzie dyskusja na temat projektu porozumienia politycznego w sprawie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówi Krzysztof Szczerski, projekt zawiera przepis na budowę Trump. Negocjacje w sprawie projektu zostały zakończone. Jeśli prezydenci Polski i USA zaakceptują jego kształt, projekt zostanie podpisany w środę w Waszyngtonie. Będzie to już druga rozmowa w Białym Domu przywódców obu państw w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Belwederze odbyła się uroczystość gali Agroligi 2018. Podczas wydarzenia prezydent Andrzej Duda uhonorował najlepszych przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej i wyróżniających się rolników.
W gali uczestniczyła para prezydencka, laureaci, a także m.in. posłowie i senatorowie, władze lokalne oraz prezesi i dyrektor firm.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że gala Agroligi to okazja do pokazania światu, jak wygląda obecnie polska wieś. Prezydent podziękował laureatom za pracę i pogratulował sukcesów.
Właśnie polscy rolnicy i wszyscy ci, którzy wokół rolnictwa pracują, rozwijając swoje gospodarstwa, rozwijając swoje firmy, rozwijając swoje rodziny, swoje domy, ale także, a może przede wszystkim rozwijając tym samym Rzeczpospolitą, działają. Działają nieprzerwanie, mimo wszystkich trudności, mimo wszystkich przeciwności, których przecież w życiu tak wiele, czasem ze względu na błędy ustawodawcy, czasem ze względu na problemy z urzędnikami, ale czasem po prostu ze względu na kaprysy przyrody, od których przecież rolnictwo niezmiennie od zarania dziejów jest uzależnione. Dziękuję Państwu. Z całego serca dziękuję za tą niezwykle wytrwałą pracę dla Rzeczypospolitej.
Konkurs Agroligi organizowany jest od 1993 roku. Jego celem jest wyłonienie mistrzów krajowych Agroligi w dwóch kategoriach – rolnicy oraz firmy.
Laureaci konkursu zarówno szczebla krajowego, jak i wojewódzkiego stają się symbolem przedsiębiorczości, inicjatywności i gospodarności w polskim rolnictwie oraz agrobiznesie.
We Wrocławiu doszło do ataku na kapłana. 57-letni mieszkaniec miasta ugodził nożem księdza Ireneusza Bakalarczyka, który udawał się na poranną mszę świętą. Do zdarzenia doszło przed kościołem Najświętszej Maryi Panny.
Ksiądz z raną w okolicy klatki piersiowej został przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie przeszedł operację. Napastnik bezpośrednio po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. O szczegółach mówi rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dudkowiak.
Przed godziną 7 rano wrocławscy policjanci interweniowali w rejonie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na terenie Ostrowa Tumskiego, gdzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Tam mężczyzna najpierw rozmawiał z księdzem, a potem ugodził go nożem. Następnie został zatrzymany przez osoby postronne, przejęty przez policjantów i doprowadzony na jeden z miejscowych komisariatów. Osoba duchowna, przytomna, została przewieziona do jednego z wrocławskich szpitali.
Warto przypomnieć, że w sobotę 46-letni mężczyzna zaatakował siekierą ołtarz w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Rypinie w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło w czasie porannej mszy świętej.
Do obu incydentów odniósł się w Krakowie wicepremier Jarosław Gowin.
To już nie jest tylko szydzenie z wartości bliskich milionom Polaków, nawet jeżeli nie wszyscy z tych milionów czują się ludźmi wierzącymi, czują się chrześcijanami. Ta atmosfera szyderstwa, ta atmosfera podważania autorytetu Kościoła przekłada się już na konkretne zagrożenia, na czyny szaleńców.
Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że opozycja zrozumie, iż narzędziem rywalizacji z obozem Zjednoczonej Prawicy nie powinno być popadanie w ideologie sprzeczne z wartościami milionów Polaków czy budowanie konfliktu wokół Kościoła.
Uzgodnienia cały czas trwają, rząd jest otwarty na rozmowy. Jesienna podwyżka dla nauczycieli jest przełomowa i nie ostatnia, mówi szef MENU Dariusz Piątkowski.
Nowy szef resortu edukacji rozmawiał z ministrem finansów o kwestii wzrostu płac zapowiedzianego od września tego roku. Łącznie w skali roku będzie to 15% podwyżka.
Minister Dariusz Piątkowski zaznacza, że sytuacja nauczyciela dyplomowanego już uległa poprawie, a rząd w sprawie postulatów związków dotyczących zmian w oświacie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Po negocjacjach ze związkami zawodowymi i podpisaniu porozumienia z Solidarnością postanowiliśmy przesunąć podwyżkę ze stycznia 2020 na wrzesień 2019 i po jeszcze dodatkowych negocjacjach tę ostatnią podwyżkę we wrześniu 2019 powiększyć o kolejne prawie 5%. Tak więc łącznie we wrześniu tego roku ta podwyżka wyniesie 9,6%. Jeżeli dodamy do tego 5% podwyżkę ze stycznia, będzie to prawie 15%. W skali jednego roku. Jeszcze nigdy nie było tak wysokiej podwyżki dla nauczycieli w czasach III Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że to chociaż częściowo zaspokoi aspiracje finansowe nauczycieli.
Porozumienie, na mocy którego będą realizowane podwyżki dla nauczycieli, podpisał rząd i NSZZ Solidarność. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego domagały się wzrostu płac o około 1000 zł.
Rząd deklaruje, że cały czas chce rozmawiać z nauczycielami nie tylko o finansach, ale również o jakości kształcenia i zmianach w systemie edukacji.
Poszkodowani w aferze Get Back czekają na odzew Ministerstwa Finansów w sprawie projektu utworzenia specjalnego funduszu. Jego koncepcję w ubiegłym tygodniu do resortu złożyło Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back S.A.
Do przygotowania projektu funduszu stowarzyszenie zobowiązało Ministerstwo Finansów. To efekt spotkania w resorcie i posiedzeń podkomisji do spraw Get Back.
Celem funduszu jest, aby środki egzekwowane z kar nałożonych na firmy w aferze Get Back trafiły do pokrzywdzonych, powiedział Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back S.A.
Środki, które mają zasilać dany fundusz dla osób krzywdzonych w aferze GetBack, pochodzą wyłącznie z wpływów z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym na te firmy, które już są na liście ostrzeżeń publicznych w związku z nieprawidłowościami przy GetBack. Kolejny punkt to jest środki wpływów kar pieniężnych nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wiemy, że UOKiK nałożył karę na Polski Dom Maklerski, kilka milionów złotych. Dobrze by było, żeby ta kara poszła na ten fundusz dla pokrzywdzonych w aferze GetBack. Kolejna możliwość zasilenia środkami to są wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych grzywien przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Powstanie takiego funduszu jest bardzo istotne dla ponad 9 tysięcy poszkodowanych, wskazał Artiom Bujan. Dodał, że obecnie nie ma systemowego rozwiązania, na mocy którego będzie dokonywany zwrot środków poszkodowanym.
16 lat temu telewizja Trwam rozpoczęła nadawanie. Stacja zainaugurowała działalność dokładnie 10 czerwca 2003 roku transmisją z okazji 750. rocznicy zjazdu Drohiczyńskiego.
Natomiast regularne nadawanie programów drogą satelitarną rozpoczęła 12 czerwca o godzinie 18 modlitwą Anioł Pański i serwisem informacyjnym. Obecnie telewizja ma bogatą ofertę programową i widzów na całym świecie.
Gratulacje telewizji Trwam złożyła medioznawca dr Hanna Karp, bo jak wskazuje, polski rynek medialny jest trudny. Zauważalny jest wyraźny duopol w mediach elektronicznych.
Telewizja Trwam, podobnie jak Radio Maryja, powstawało właściwie z niczego, a jedynie z wielkiej woli, wielkiej potrzeby i otwartości słuchaczy i odbiorców na tę stację. I to można powiedzieć, że siłą tej stacji telewizyjnej jest siła jej odbiorców. Warto tutaj odnotować, że o sile mediów, generalnie na rynku mediów, decyduje ich wiarygodność. I to, bym powiedziała, że to jest drugi wielki atut tej stacji, która może nie jest wielką pod względem materialnym czy siły kapitału tworzy, jednak jest oglądana i słuchana nie tylko przez swoich odbiorców bardzo wiernych, ale także przez świat polityki, przez świat mediów.
Medioznawca dodała, że silną stroną telewizji Trwam jest dział informacyjny, między innymi informacje dnia, których widzowie za atut uznają duży obiektywizm. Dr Hanna Karp podkreśliła, że stacja jest ważną częścią składową rynku medialnego w Polsce.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie dzięki ofiarności widzów z kraju i z zagranicy telewizja Trwam może już 16 lat nadawać na cały świat.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.